Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na dzisiejsze niedzielne rozmowy niedokończone, a dzień dzisiaj szczególny, bowiem obchodzimy Dzień Pamięci o Męczeństwie Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Z nami w studio gość, pan profesor Cezary Taracha, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam państwa, witam ojcze.
Temat dzisiejszego spotkania i rozmów z panem profesorem, a później także z państwem, błogosławiony biskup Władysław Goral, pasterz i męczennik. Dzień Pamięci o Męczeństwie Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej obchodzony jest od 2002 roku, bowiem 29 kwietnia przypada rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. Wśród 1030 zamordowanych tam kapłanów 868 było Polakami i stanowi to 90% ogółu duchownych, którzy zginęli podczas II wojny światowej na zachodzie Europy. W czasie II wojny światowej z rąk okupantów niemieckich i sowieckich zginęło prawie 3000 polskich duchownych, czyli mniej więcej co piąty ksiądz. Ponad połowa z duchownych diecezjalnych i zakonnych poddana była represjom. Więc tych męczenników mamy sporo. Ta ziemia tak bardzo doświadczona i nasz naród tak bardzo doświadczony przez okupanta niemieckiego, później okupanta sowieckiego ze wschodu. To także krew polskich księży, męczennicy w dziejach Polski i Kościoła, panie profesorze. Kim są i jaka jest wartość tej krwi?
Tak, istotnie ojcze, drodzy państwo, drodzy słuchacze, historia Polski, historia polskiego Kościoła w ogóle naznaczona jest postaciami wielu męczenników, którzy ofiarowali swoje życie właśnie głosząc Ewangelię, zasady moralne wypływające z chrześcijaństwa. Tutaj można przypomnieć takie postaci, jak chociażby święty Stanisław ze Szczepanowa, czy święty Andrzej Bobola, święty Melchior Grodzicki jezuita, święty Wojciech Męczyński, też jezuita, który oddał życie właśnie posługując jako misjonarz w Japonii, czy święty arcybiskup Józafat Kuncewicz. Ale tak jak ojciec powiedział, takim okresem szczególnego nasilenia właśnie prześladowań i szczególnego męczeństwa osób duchownych i świeckich również, to była II wojna światowa. Liczną grupę właśnie tych męczenników czasów II wojny światowej beatyfikował w 1999 roku papież Jan Paweł II, ale również przecież i ostatnie czasy, te najnowsze, bliższe nam, są pełne właśnie męczenników, którzy oddali swoje życie za wiarę, przypomnijmy księdza Jerzego Popiełuszkę, misjonarzy, którzy w Peru, tacy jak ojciec Michał Tomaszek czy Zbigniew Strzałkowski, których zamordował świetlisty szlak w 1990 roku. A więc Kościół Polski, historia polskiego Kościoła od samych początków, w zasadzie od świętego Wojciecha i świętego Stanisława, aż po męczenników właśnie tych ostatnich, przepełniona jest krwią męczenników. I w gronie właśnie tych osób, które poniosły męczeńską śmierć, znajduje się również biskup Władysław Goral. Postać tego błogosławionego jest dosyć znana na Lubelszczyźnie, czy w samym Lublinie, ale jest stosunkowo mało rozpoznawalny w Polsce. Z tego więc powodu chciałbym podziękować tutaj ojcom redemptorystom za zaproszenie do dzisiejszej audycji, do studia, aby móc przybliżyć właśnie tego błogosławionego, tego biskupa lubelskiego. Mam nadzieję, że dzięki tej audycji w Radio Maria błogosławiony biskup Władysław Goral stanie się bliski wielu naszym rodakom w kraju i za granicą, tym, którzy nas dzisiaj słuchają. Może zacznę od takich osobistych wspomnień. Ja sam zetknąłem się właśnie z postacią biskupa Władysława jeszcze w okresie dzieciństwa, w okresie szkolnym. O biskupie z naszej rodziny, bo mam zaszczyt być jednym z krewnych błogosławionego biskupa Gorala, opowiadała mi wówczas moja babcia świętej pamięci Helena Goral. Z biskupem spokrewniony był mój pradziadek, świętej pamięci Antoni Goral, pochodzący ze Stoczka. Dopiero jednak beatyfikacja 108 męczenników okresu II wojny światowej, dokonana w 1999 roku, a więc w momencie, kiedy ja byłem już pracownikiem Instytutu Historii Kul, spowodowała, że też postanowiłem włączyć się jak gdyby w to dzieło upowszechniania kultu błogosławionego. I o tych właśnie różnych przedsięwzięciach i o samej postaci chciałbym dzisiaj właśnie tutaj opowiedzieć. Myślę, że warto rozpocząć nasze spotkanie od naszkicowania biografii właśnie biskupa Władysława Gorala, tych najważniejszych właśnie momentów związanych z jego życiem, posługą, męczeństwem, kultem.
Bo to są okresy samego dzieciństwa. Urodził się w Stoczku, tam wychowywał się. Później to będzie czas formacji i zauważenia tego, że jest uczniem niezwykle zdolnym i stąd stworzona okazja do dalszej edukacji. Później i czas seminarium i studiów poza granicami, przybycie, posługa księdza, a później nominacja biskupa, i czas wojny.
Czas wojny. Można by powiedzieć tak, że 47 lat życia, bo tyle było mu dane, tej ziemskiej wędrówki biskupa Gorala, można podzielić na takie cztery wyraźne etapy. Pierwszy z nich to czas wzrastania na rodzinnej ziemi. Czas kształtowania charakteru, osobowości właśnie w rodzinie, czas nauki w szkołach, w seminarium diecezjalnym i ten okres obejmuje lata 1898 do 1920. Drugi etap to jest etap pogłębiania formacji duchowej oraz intelektualnej w trakcie studiów zagranicznych w latach 1920-1925. Trzeci okres nazwałbym czasem żniw, czasem zbierania plonów, owoców. To czas posługi właśnie księdza, a potem biskupa na terenie lubelskiej diecezji w latach 1926-1939. I wreszcie ten ostatni etap to czas, można by powiedzieć tutaj użyć ewangelicznej przenośni, prawda, porównania, czas obumierania ewangelicznego ziarna, czas świadectwa wiary, pobyt w obozie koncentracyjnym właśnie w Sachsenhausen i męczeńska śmierć. To są lata 1939-1945. Jest jednak również ten piąty etap, etap życia po życiu. To okres narastającego przekonania o świętości właśnie biskupa męczennika. Proces beatyfikacyjny, sama beatyfikacja, a później rozszerzający się, przynajmniej na Lubelszczyźnie, kult błogosławionego, angażujący właśnie wiele środowisk, wiele osób duchownych i świeckich. I być może, no, mamy taką nadzieję, przynajmniej w gronie osób, które są związane z biskupem Goralem, zwieńczeniem tegoż właśnie procesu narastającego kultu biskupa Gorala stanie się jego kanonizacja. Byłaby to pierwsza kanonizacja, byłby to pierwszy święty urodzony na ziemi lubelskiej, bo jak dotychczas właśnie takiej postaci nie mamy. Zacznijmy w takim razie może od tego pierwszego etapu, to znaczy etapu, który można by nazwać czasem wzrastania i czasem formacji. Kiedyś święty Jan Paweł II, odnosząc się właśnie do Wadowic, powiedział, że tu wszystko się zaczęło. W przypadku biskupa Władysława tym miejscem, gdzie wszystko się zaczęło, był Stoczek. Stoczek to jest mała miejscowość na Lubelszczyźnie, położona w pobliżu Lubartowa, znajdująca się właśnie obecnie na terenie gminy Niemiec w powiecie lubelskim. Położona przepięknie, to jest malowniczy krajobraz w pobliżu zwartego kompleksu lasów kozłowieckich. W krajobrazie tutejszym dominują pola, łąki, niewielkie rzeczki, stawy. W pobliżu Stoczka znajduje się założony przez Filejów Lubartów oraz wspaniały Pałac Zamojski w Kozłówce, jedna z najpiękniejszych rezydencji magnackich w tej części Polski. Także te tereny właśnie Stoczek czy Nasutów, Rudka czy Nowy Staw, związane z najmłodszymi latami właśnie życia biskupa Gorala, od średniowiecza należały do parafii Dys. Więc mamy miejsce, to miejsce, w którym biskup przyszedł na świat. No i kilka słów warto jeszcze poświęcić na ten rok, w którym przyszedł właśnie na świat, w którym się urodził, to jest 1898, sama końcówka XIX wieku. Można by tu powiedzieć, że w tym samym roku przyszli na świat tacy ludzie jak Bertolt Brecht, jak Tadeusz Dołęga-Mostowicz, czy generał Leopold Okulicki. Maria Skłodowska i Piotr Curie odkryli wówczas polon i rad, a z najważniejszych takich wydarzeń w świecie mamy na przykład wojnę pomiędzy Hiszpanią a Stanami Zjednoczonymi, sprawę Dreyfusa. Także w tym kontekście właśnie rysują się urodziny biskupa Gorala. Oczywiście w momencie, kiedy on przyszedł na świat, Polski nie było na mapie Europy, a Lubelszczyzna znajdowała się pod panowaniem rosyjskim, w zaborze rosyjskim. Kilka słów może na temat jego rodziny. Biskup urodził się w rodzinie chłopskiej, zamieszkującej właśnie tę ziemię od wieku, od wielu pokoleń. Przyszedł na świat 1 maja 1898 roku, a więc już wkrótce będziemy obchodzili 120. rocznicę jego urodzin. Tutaj też właśnie w kościele w Dysie został ochrzczony. Jego ojciec Kajetan urodził się w 1861 roku, zmarł w 1934. Mama natomiast, Julianna z Zielińskich, przyszła na świat w roku 1866, a zmarła dużo wcześniej. To jest też taka paralela właśnie z postacią papieża Jana Pawła II, który ofiarował taki piękny wiersz właśnie pod adresem swojej przedwcześnie zmarłej mamy. W przypadku mamy biskupa Gorala ta śmierć nastąpiła w 1922 roku i później w latach 30. już po śmierci obojga rodziców ksiądz Goral ufundował rodzicom piękny pomnik właśnie z pięknym nagrobkiem na cmentarzu w Krasieninie. Do wykonania tego nagrobka zaangażował takiego znanego lubelskiego artystę Leona Migalskiego, który specjalizował się właśnie w rzeźbie nagrobnej. A nagrobku na tym, który zachował się właśnie do dnia dzisiejszego, ksiądz Goral wyrył taki napis: tym, którzy dali mi życie, wychowali, za którego modlili się, stawia ten pomnik z miłości, wdzięczności i z prośbą za nimi do Boga, syn ksiądz. Takie piękne epitafium właśnie na tym nagrobku rodziców w Krasieninie widnieje. Jeśli chodzi o rodzinę przyszłego biskupa, to była ona dosyć liczna. Tak jak w ówczesnej epoce rodziny chłopskie, tutaj wielu braci: Władysław, Antoni, Stanisław, Jan, Piotr, Józef oraz siostry Marianna, Aleksandra i Janina. Co charakteryzowało rodzinę właśnie biskupa Gorala? Otóż dzięki gospodarności i zapobiegliwości rodzina była dosyć zamożna. Wychowanie dzieci opierało się na zdrowych zasadach, które można by ująć taką łacińską dewizą ora et labora. Uczono więc dzieci modlitwy, pracowitości, obowiązkowości. Po latach biskup wspominał, że przedwcześnie zmarła matka zawsze śpiewała przy codziennych pracach godzinki. Goralowie cenili również wartość nauki i wykształcenia. Spośród dzieci Kajetana i Julianny to właśnie Władysław wyróżniał się największymi zaletami umysłu. Przed rozpoczęciem nauki w szkole umiał już biegle czytać. W związku z tym oczywiście rodzice nie żałowali, prawda, tutaj na kształcenie małego Władka. Kształcił się w szkole powszechnej w pobliskim Nasutowie, a następnie za radą nauczycieli posłano go do gimnazjum w Lubartowie. Jako ciekawostkę można tu podać, że właśnie w tym okresie w Lubartowie w 1914 roku pojawiły się pierwsze telefony. W programie szkolnym właśnie gimnazjum lubartowskiego oprócz innych przedmiotów znajdowały się języki obce, na przykład niemiecki czy francuski, i znajomość tych języków okazała się później bardzo przydatna właśnie w życiu i posłudze księdza Władysława. Gimnazjum lubartowskie skończył z wyróżnieniem. Wybuch I wojny światowej skomplikował trochę jego plany. Musiał przerwać właśnie swój proces kształcenia na mniej więcej rok, ale już w 1916 roku widzimy go w szeregach alumnów seminarium diecezjalnego w Lublinie. Tu młody Władysław Goral spotkał znakomite grono profesorskie, na przykład księży Ludwika Zalewskiego oraz późniejszych męczenników i błogosławionych, czyli księdza Antoniego Zawistowskiego oraz księdza Kazimierza Gostyńskiego. W sierpniu 1920 roku przyjął właśnie święcenia diakonatu i tutaj następuje taki bardzo ważny moment w jego życiu. Mianowicie biskup ówczesny lubelski Leon Fulman postanowił wysłać młodego kapłana na dalsze studia do Wiecznego Miasta, do Rzymu. I tutaj wchodzimy jak gdyby w ten drugi etap życia właśnie przyszłego biskupa, to znaczy etap formacji, pogłębiania właśnie tej formacji duchowej oraz intelektualnej. Będą to przede wszystkim studia zagraniczne, 5 lat spędzonych z dala od rodzinnego domu, z dala od Lublina, daleko od Polski. Pierwszym celem jego wojaży, tak jak już powiedziałem, właśnie było Wieczne Miasto. Tutaj właśnie w Rzymie w grudniu 1920 roku przyjął święcenia kapłańskie, a pierwszą mszę świętą, mszę prymicyjną odprawił w Bazylice Świętego Piotra. Czyż można wyobrazić sobie, prawda, piękniejszy początek drogi młodego kapłana? Właśnie tak było w przypadku księdza Władysława. Do Rzymu przybył również po to, aby podjąć studia w zakresie filozofii i te studia zwieńczył pracą doktorską właśnie w tym zakresie i uzyskanym tytułem doktorskim 31 października 1922 roku uzyskał stopień doktora z filozofii Uniwersytetu Gregoriańskiego. W jednym z listów do rodziny napisał wówczas następujące słowa, pozwolę sobie tutaj zacytować. Ten cytat bardzo dobitnie świadczy o charakterze kształtującym się właśnie u młodego księdza Władysława. Pisał tak. Egzamin, jak wiecie, złożyłem szczęśliwie. Już jestem doktorem w filozofii. Jest to największy stopień naukowy. Daje prawie prawo do wszystkiego. Między innymi doktor może nosić ładny pierścień, tak jak biskupi lub kanonicy. Jednak nie piszę dlatego, jakobym już nałożył pierścień i biret czterokanciasty, bo to mamona i nie dlatego się na doktora męczyłem, ale po to, aby owocnie pracować dla Kościoła Chrystusowego, dla ojczyzny i narodu, zwłaszcza dla ludu, z którego przecież wyszedłem. To jest bardzo charakterystyczna ta wypowiedź dla księdza Gorala. On zawsze będzie pamiętał o tych swoich korzeniach, o tym właśnie, że pochodzi i z tej Lubelszczyzny, że pochodzi właśnie ze wsi, że wywodzi się po prostu spośród szeregów polskiego ludu. Warto również dodać, że no w czasie tych studiów rzymskich ksiądz Goral był świadkiem wielu ważnych wydarzeń, na przykład wybór papieża Piusa XI, czy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, jaki się wtedy właśnie w Wiecznym Mieście odbywał. Poznał też wiele znaczących osobistości, które odgrywały znaczącą rolę w Kościele wówczas i w najbliższej przyszłości. Po ukończeniu studiów rzymskich ksiądz Władysław przenosi się do Szwajcarii, tym razem na Uniwersytet Katolicki do Freiburga. Tu warto przypomnieć, że tę znakomitą uczelnię kończyli tak znani Polacy jak na przykład arcybiskup Jerzy Matulewicz, biskup Leon Wetmański czy późniejszy prezydent Ignacy Mościcki. Pobyt we Freiburgu zakończył biskup Goral wiosną 1924 roku, uzyskując licencjat w zakresie teologii. I jeszcze zanim wrócił do Polski, udał się do Francji. W jakim celu? Mianowicie pojechał tam, aby pracować przez pewien czas jako duszpasterz środowisk polonijnych. Ponieważ znał język francuski, więc wykorzystano tutaj entuzjazm młodego księdza doktora i jego chęć poznawania świata. Przez pewien czas właśnie pracował w parafii Boileau-sur-Mer w diecezji nicejskiej. Później zresztą jeszcze, już przebywając w Lublinie, będzie wracał do Francji właśnie przede wszystkim w czasie wakacji, aby w tych środowiskach polonijnych posługiwać. Także w 1926 roku mamy już młodego kapłana ukształtowanego z tytułem doktorskim, uformowanego właśnie na studiach zagranicznych w Rzymie i Freiburgu, gotowego do podjęcia obowiązków kapłańskich, duszpasterskich, ale również innych, jak zaraz zobaczymy, na terenie diecezji lubelskiej. Wchodzimy w ten trzeci etap życia biskupa Gorala, który można by nazwać czasem zbierania plonów, czasem twórczej posługi Bogu i bliźnim na terenie diecezji. To są lata 1926-1939. Tutaj biskup lubelski Leon Fulman zdając sobie sprawę, że ma świetnie przygotowanego młodego kapłana, postanowił zaangażować go do różnych przedsięwzięć właśnie, do różnych prac, do różnych zadań właśnie w Lublinie i w diecezji. Przede wszystkim został mianowany profesorem seminarium diecezjalnego i wychowawcą kleryków. Tutaj oczywiście była taka procedura, że zanim objął to stanowisko, musiał złożyć wyznanie wiary oraz tak zwaną przysięgę antymodernistyczną i od roku akademickiego właśnie 1926-1927 rozpoczął swoją pracę w seminarium lubelskim. Wykładał bardzo różne przedmioty, to też świadczy o wszechstronności jego zainteresowań, jego wielkiej kulturze intelektualnej, erudycji, a więc wykładał logikę, filozofię przyrody, ontologię, psychologię, teodyceę, historię filozofii i apologetykę. Później oczywiście, kiedy został wybrany na biskupa, zrezygnował z części tych wykładów, gdyż nie był w stanie pogodzić już wszystkich obowiązków. Oprócz tego, że prowadził te wykłady, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem wśród słuchaczy, wśród kleryków, to wiele czasu poświęcał im również jako wychowawca. Był zaangażowany właśnie w proces ten dydaktyczno-wychowawczy, formowanie młodych ludzi właśnie, którzy mają powołanie kapłańskie, ale zaangażował się też na przykład w tworzenie tak zwanego gimnazjum biskupiego w Lublinie. Spotykał się w ogóle z ludźmi młodymi, na przykład z harcerzami. Bardzo lubił właśnie te spotkania. Bardzo lubił właśnie tę pracę, tę posługę związaną z formowaniem młodych charakterów. Drugi obszar tych jego obowiązków na terenie diecezji był związany z redagowaniem wiadomości diecezjalnych, które ukazywały się właśnie w Lublinie od początku lat 20. Od 1927 roku właśnie biskup powierzył mu redagowanie tychże wiadomości diecezjalnych i w ciągu kilkunastu lat, kiedy sprawował tę funkcję, właśnie ksiądz Goral opublikował setki artykułów i tekstów poświęconych bardzo różnorodnej problematyce. Przeważnie dotyczyła ona spraw kościelnych, ale również interesowały go bieżące kwestie polityczne, społeczne, kulturowe, także wydarzenia o charakterze międzynarodowym. Ja tutaj może przywołam na przykład jeden z takich bardzo ciekawych tekstów księdza doktora Gorala z roku 1928, który dotyczył prześladowań religijnych w Meksyku. To są lata 20, lata 1926-27-28, kiedy po dojściu do władzy prezydenta Callesa właśnie rozpoczęła się praktycznie wojna domowa. Myślę, że znany jest Państwu film pod tytułem Cristeros, prawda, który pokazuje całą brutalność tego konfliktu i ogrom zbrodni, jakich dopuszczały się właśnie strona rządowa na katolikach meksykańskich, więc ksiądz Goral tutaj też bardzo mocno ostro reagował właśnie w tej kwestii, opisywał genezę tego konfliktu, jego przebieg i możliwe konsekwencje. Oprócz tego, że publikował w wiadomościach diecezjalnych, to pisał również w wielu innych gazetach, czasopismach, na przykład w Ekspresie Lubelskim i Wołyńskim, w czasopiśmie Spójnia, Prawda Katolicka, Prąd czy Ruch Katolicki. Także można powiedzieć, że spełniał się również jako redaktor, jako dziennikarz, jako publicysta. I tutaj również ten swój talent, swoją erudycję i talent pisarski mógł właśnie realizować. Kolejny obszar jego zaangażowania na terenie diecezji to jest formacja kapłanów, ale tych już wyświęconych, prawda? Zdawał sobie sprawę, że istnieje potrzeba stałej pracy nad podnoszeniem właśnie poziomu wykształcenia kapłanów lubelskich. Również zdawał sobie sprawę z pewnych zagrożeń, jakie płynęły. I tutaj realizował pewne przedsięwzięcia razem właśnie w porozumieniu z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Tutaj prawda, warto przypomnieć, że w tym roku nasza uczelnia obchodzi stulecie swojego istnienia, więc warto o tym wspomnieć, ale oczywiście w kontekście też tej posługi księdza Władysława Gorala. Otóż na Kulu organizowane były w latach 1935-1939, no przerwała to niestety wojna, ale takie letnie wakacyjne wykłady właśnie dla duchowieństwa z całej Polski. Cieszyły się one dużym powodzeniem. Przyjeżdżało na te wykłady, zapisywało się 100, 150, 200, 200 osób, 200 księży. Wykłady były prowadzone właśnie przez profesorów Kulu, przez profesorów seminarium diecezjalnego, w tym przez księdza doktora Gorala, i dotyczyły bardzo różnorodnych aspektów filozofii, etyki, kwestii politycznych, ale również kwestii prawnych, współczesnej sytuacji międzynarodowej, rozmaitych problemów właśnie, z którymi księża się spotykali. Tutaj też przy organizacji tych wykładów uczestniczył Związek Kapłański UNITAS, którego ksiądz Goral był również prezesem. Także jest to bez wątpienia również ważny jego wkład właśnie w formowanie intelektualne kapłanów lubelskich. I tu jeszcze jeden ważny aspekt, skoro jesteśmy przy tej pracy formacyjnej księdza Gorala, to warto też podkreślić, że był on jednym z organizatorów tak zwanych kursów antykomunistycznych. Otóż wiemy, że okres dwudziestolecia międzywojennego był okresem w Rzeczypospolitej wielu napięć społecznych, często też na tle ekonomicznym, napięć politycznych. Wiemy, że od wschodu bardzo silnie oddziaływała propaganda komunistyczna, bolszewicka. W związku z tym ksiądz Goral był tu szczególnie wyczulony na te kwestie, zdawał sobie sprawę, jak wielkie jest to zagrożenie, zwłaszcza dla środowisk robotniczych, ale również wiejskich, i przeciwdziałał temu w ten sposób, że właśnie organizował kursy antykomunistyczne. A tutaj warto jeszcze dodać, że przynależał on do takiej elitarnej instytucji naukowej, mianowicie był członkiem Instytutu Naukowego Badania Komunizmu w Warszawie. To była taka instytucja właśnie skupiająca uczonych różnych specjalności, ale również praktyków, którzy analizowali istotę komunizmu oraz jego oddziaływania właśnie i w Polsce, ale również w Europie i na świecie. I tutaj ksiądz Goral właśnie w ramach tych kursów antykomunistycznych skierowanych do różnych środowisk, bo i do inteligenckich, ale również do robotniczych, pokazywano jak gdyby różne zagrożenia płynące ze strony tejże totalitarnej ideologii. Kolejny ważny aspekt związany z obecnością księdza Gorala na terenie lubelskiej diecezji to jest aktywność społeczna. Była ona ogromna, wprost trudna do opisania. Mianowicie ksiądz Goral na różne sposoby związany był z wieloma instytucjami, z wieloma organizacjami społecznymi, społeczno-ekonomicznymi, społeczno-politycznymi. Tutaj można by wymienić chociażby Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem zarządu właśnie tych chrześcijańskich związków zawodowych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Był kapelanem Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, który właśnie prowadził też taką działalność formacyjną. Był związany z Lubelskim Towarzystwem Dobroczynności, z zakładem świętego Antoniego Sióstr Pasterek w Wiktorynie, ze Stowarzyszeniem Pań Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo. Opiekował się wieloma domami starców i sierot, współpracował ze zgromadzeniami zakonnymi, które zajmowały się pracą społeczną i charytatywną na terenie Lublina i Lubelszczyzny, więc na przykład z szarytkami, służkami Najświętszej Marii Panny, pasterkami i wieloma innymi. Także to jest rzeczywiście ogrom zaangażowań, a oprócz tego przecież był kapłanem, był duszpasterzem, bardzo chętnie udzielał się jako spowiednik w katedrze lubelskiej czy w innych kościołach. Bardzo ceniony są przekazy właśnie z tamtej epoki, z tamtych czasów, że bardzo długie kolejki właśnie penitentów ustawiały się właśnie do konfesjonału, w którym zasiadał ksiądz Władysław Goral. Wszystko to, ten całokształt jego zaangażowań właśnie duszpasterskich, społecznych, naukowych, publicystycznych spowodował, że oczywiście zwrócono na niego uwagę szczególną, spowodował, że biskup ordynariusz Leon Fulman po śmierci biskupa pomocniczego wskazał właśnie księdza doktora Gorala jako tego, który mógłby właśnie objąć funkcję biskupa pomocniczego. I tak też się stało. Właśnie w sierpniu papież Pius XI wystosował bullę, na mocy której mianował właśnie księdza Gorala biskupem pomocniczym lubelskim. Było to oczywiście wielkie wydarzenie dla całej diecezji, również z tego powodu, że biskup nominat pochodził właśnie z tej ziemi, pochodził z ziemi lubelskiej, prawda, i związany był z miastem Lublinem wieloma więzami. Nic więc dziwnego, że uroczystość jego konsekracji biskupiej, która miała miejsce 9 października 1938 roku, stała się wielkim wydarzeniem dla całej społeczności Lublina i Lubelszczyzny. Z przekazów właśnie świadków naocznych, z relacji prasowych wiemy, że na placu katedralnym, kto był w Lublinie, to ma mniej więcej wyobrażenie, jak on wygląda. Zgromadziło się około 20 tysięcy wiernych. Była to ogromna liczba. Lublin wcześniej chyba nie widział nigdy tak wielkiej koncentracji ludzi. Więc w takiej atmosferze niesamowitej życzliwości odbyła się konsekracja. Ta konsekracja stała się, można by powiedzieć, swego rodzaju manifestacją religijną oraz dowodem wielkiej sympatii, miłości, jaką otoczony był młody, bo zaledwie 40-letni kapłan i biskup. Był to jeden z najmłodszych biskupów wówczas właśnie w polskim episkopacie. Oczywiście ta nominacja na biskupa spowodowała, że musiał zrezygnować z niektórych obowiązków dotychczasowych, na przykład z części wykładów w seminarium diecezjalnym, ale w zamian za to doszły pewne inne obowiązki, które musiał wypełniać na terenie diecezji, na przykład wikariusza generalnego czy asystenta kościelnego diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Wszystkie te funkcje wypełniał również z wielką gorliwością. Ten czas jego efektywnej posługi biskupiej był niestety bardzo krótki, bo od sierpnia 1930, czy od października w zasadzie 1938 do listopada 1939 roku, zaledwie niewiele ponad rok, ale był to czas niesamowicie intensywny. Biskup Goral był człowiekiem bardzo aktywnym, wykorzystywał czas swój do maksimum, bardzo chętnie na przykład wizytował lubelskie parafie w samym mieście, jak i na Lubelszczyźnie, wizytował lubelskie szkoły, spotykał się właśnie ze środowiskami właśnie związanymi z edukacją młodzieży, podtrzymywał bliskie związki z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, spotykał się z różnymi środowiskami właśnie społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi. No trudno wprost wymienić wszystkie, gdybyśmy chcieli sporządzić właśnie kalendarz jego aktywności z tego czasu, to jest on doprawdy imponujący. Tak ta sytuacja wygląda do wybuchu właśnie II wojny światowej, do tego tragicznego września 1939 roku. Myślę, że zanim przejdziemy do tego etapu męczeństwa, śmierci, warto też nieco miejsca poświęcić na ukazanie głównych wątków nauczania biskupa Gorala, ale również na ukazanie trochę jego właśnie osobowości, prawda, typu, jakim typem człowieka był. Otóż tak, jeżeli śledzimy jego pisma, jego wypowiedzi publikowane, jak już mówiłem, w różnych miejscach, to daje się zauważyć kilka takich najważniejszych jak gdyby obszarów jego zainteresowania, czy jego troski. Pierwszy z nich to była oczywiście troska o Kościół katolicki. W Kościół katolicki na Lubelszczyźnie, w Polsce, szerzej też może i na świecie. Był bardzo zatroskany o poziom intelektualny i formację duchowieństwa. Pamiętamy, mówiliśmy już o tym, że zajmował się formacją kleryków w seminarium, że prowadził kursy dokształcające właśnie dla duchowieństwa na Kulu, ale na przykład był zaangażowany również w zwalczanie sekt. Na przykład wówczas na terenie Lubelszczyzny w 1926 roku bardzo silnie zaistniał Kościół Narodowy tak zwanych chodurowców i tutaj biskup czy ksiądz Goral podejmował polemikę właśnie z przedstawicielami tegoż Kościoła Narodowego. Zabiegał również o wysoki poziom liturgii, muzyki kościelnej. Tutaj, jak pisze na przykład dr Marek Bochniak, miał znakomite kontakty ze środowiskiem lubelskich organistów. Troszczył się również o stan materialny kościołów lubelskich oraz o podstawy materialne funkcjonowania młodego katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zachęcał do hojności na rzecz lubelskiej uczelni. Sam należał do właśnie do Towarzystwa Przyjaciół tejże uczelni. Podejmował również w swoich tekstach, w swoim nauczaniu, w swoich wystąpieniach bardzo ważne ówczesne problemy społeczne, kwestie moralne. Były mu również bliskie, jak już mówiliśmy, zwalczał wpływy komunistyczne w środowiskach inteligenckich, robotniczych, w ramach wykładów, prawda, dla chrześcijańskich związków zawodowych, chrześcijańskiego uniwersytetu robotniczego. Występował, to też jest ciekawe, przeciwko liberalizacji ustawodawstwa państwowego w kwestii małżeństwa i rozwodów. Na przykład bardzo krytycznie oceniał projekt kodyfikacji prawa małżeńskiego z roku 1929. Wiele miejsca poświęcał też takim problemom społecznym, które dotykały szerokie kręgi ludności, na przykład pijaństwo. Bardzo bliskie były mu problemy szczególnie robotników i ludności wiejskiej. Był bardzo zatroskany również o swoją ojczyznę, to znaczy zarówno o tę małą ojczyznę, jak i całą Polskę. Zwłaszcza w okresie, w latach 30., w okresie narastającego zagrożenia wojną, zagrożenia agresją ze strony państw sąsiednich, mobilizował społeczeństwo Lublina do większej ofiarności i poświęcenia dla dobra ojczyzny. No i myślę, że też warto powiedzieć kilka słów na temat osobowości księdza Gorala, na temat tego, jakim był człowiekiem, jak był postrzegany. Zachowało się wiele świadectw różnych osób różnych stanów, profesji świeckich i duchownych i wszystkie one właśnie kreślą pewien spójny obraz tejże postaci. Mianowicie szczególnie ważne było dla niego życie duchowe, bogactwo życia duchowego. Był to człowiek nieustającej modlitwy, jak podkreśla wielu właśnie świadków z tamtych czasów. Przejawiał szczególny kult Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo do Matki Bożej. Był człowiekiem bardzo spokojnym, opanowanym. W relacjach z innymi ludźmi cechowała go wielka życzliwość, dobroć, prostota. Dzielił się z potrzebującymi w zasadzie wszystkim, co posiadał. Tutaj można by oczywiście cytować liczne wypowiedzi na ten temat, właśnie świadczące o tym, w jaki sposób dysponował swoimi niewielkimi właśnie dobrami, które zwykle rozdawał ludziom, nawet przypadkowym. Człowiek zawsze pogodny, uśmiechnięty, z dużym poczuciem humoru, dystansu wobec siebie samego. Otaczający go ludzie już wówczas widzieli w nim świętego. Często odwiedzał swoje rodzinne strony, był wrażliwy na piękno polskiej przyrody, spędzał czas wolny właśnie bądź w stoczku czy okolicach, bądź czasem odwiedzał inne rejony Polski, na przykład latem 1928 roku widzimy go z grupą osób znajomych na wycieczce do Zakopanego, jak przemierza tatrzańskie szlaki. Zresztą na ten temat przygotowujemy taki osobny artykuł z panem Wojciechem Wilczkiem z Zakopanego. Więc rzeczywiście jest to postać bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. No i cóż, przychodzi wrzesień 1939 roku i w zasadzie to jest taka wielka cezura, prawda, i w historii naszej ojczyzny, ale i w historiach indywidualnych, w dziełach indywidualnych, również dla księdza biskupa Gorala, dla niego zaczyna się etap, który można by nazwać etapem obumierania tego ewangelicznego ziarna. Tak jak pisze święty Jan, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. I biskup Goral właśnie obumierał przez te 5 lat spędzonych w obozie koncentracyjnym. Jak do tego doszło? Dlaczego znalazł się w tym miejscu i dlaczego jego życie zakończyło się w sposób tak dramatyczny? Otóż początek września zastaje go w drodze powrotnej z Jasnej Góry do Lublina. Tam przybywał kilka dni właśnie na Jasnej Górze pod koniec sierpnia. Wraca do Lublina, razem ze wszystkimi przeżywa te pierwsze straszne wydarzenia, zwłaszcza bombardowania miasta, na przykład 8 września, czy później 12. Wiele ofiar zniszczenia, w tym również zniszczenia katedry lubelskiej i budynków seminarium. Biskupi lubelscy i biskup Fulman i biskup Goral byli zachęcani przez otoczenie do tego, aby opuścili miasto. Ostrzegano ich, że prawdopodobnie po wkroczeniu do miasta Niemcy ich aresztują albo zastosują jakieś inne represje, ale oczywiście żaden z biskupów nie zdecydował się na ten krok, obaj pozostali. W momencie, kiedy Niemcy wkraczają do Lublina, obaj starają się podnieść na duchu właśnie mieszkańców Lublina. Na przykład biskup Władysław poprowadził procesję w dniu zadusznym na cmentarz przy ulicy Lipowej. Odprawiał często, pojawiał się w wielu kościołach lubelskich, odprawiał msze święte. No i niestety to, co niektórzy przeczuwali, stało się rzeczywistością, mianowicie 17 listopada dokładnie 1939 roku do budynku kurii weszło Gestapo i aresztowało biskupa Fulmana, biskupa Gorala oraz jeszcze kilkanaście innych osób, księży, siostry zakonne. Oczywiście była to akcja już prowadzona w ramach tej niemieckiej koncepcji eliminacji polskiej inteligencji, akcji, która później przebrała nazwę Sonderaktion Lublin. Zresztą podobny los aresztowania i później prześladowania spotkały również profesorów i seminarium diecezjalnego, duchownego i profesorów KUL-u. W przypadku tej grupy właśnie z 2 biskupami przewieziono ich do ciężkiego więzienia, jakie gestapo miało na zamku w Lublinie i tam 27 listopada odbył się proces. Oczywiście była to fikcja procesu sądowego, bez możliwości obrony. Oskarżono właśnie obu biskupów, zresztą był to zarzut całkowicie fałszywy, nieprawdziwy, o posiadanie broni, przetrzymywanie broni w kurii i niemal natychmiast zapadł wyrok. Jeszcze tego samego dnia obu biskupów skazano na karę śmierci, na najwyższy wymiar, prawda, kary. I co się dzieje dalej? Otóż obaj biskupi 4 grudnia 1939 roku zostali przewiezieni specjalnym pociągiem do Berlina i następnie przetransportowani do obozu Sachsenhausen-Oranienburg. I w tym momencie od tego czasu losy obu biskupów rozdzielają się. Mianowicie oczywiście aresztowanie biskupa Fulmana i Gorala odbiło się szerokim echem i w mediach, i powiedzmy w kręgach dyplomatycznych, i zwłaszcza w kręgach kościelnych. Podjęto pewne działania, głównie za pośrednictwem Stolicy Apostolskiej, za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Berlinie, no zmierzające do tego, aby uwolnić przynajmniej biskupów, prawda, jeśli nie pozostałych innych księży. I ta akcja właśnie dyplomacji papieskiej i czynników kościelnych, zresztą tutaj korzystano też z pomocy, z wpływów pewnych właśnie na przykład włoskich polityków, którzy też naciskali na polityków niemieckich, udało się doprowadzić do tego, że biskup Fulman został zwolniony z obozu, i umieszczony w tak zwanym areszcie domowym w Nowym Sączu. Tam przeżył całą wojnę i wrócił do Lublina w 1945 roku. Natomiast Niemcy absolutnie nie zgodzili się na wypuszczenie, oswobodzenie biskupa Gorala. Pozostał w obozie koncentracyjnym właśnie przez następne lata i tutaj zginął prawdopodobnie wiosną 1945 roku. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Niemcy z taką determinacją właśnie podeszli do księdza biskupa Gorala? Są oczywiście pewne hipotezy, ale na dzień dzisiejszy trudno podeprzeć się konkretnymi faktami ze względu przede wszystkim na braki źródłowe, bo wiele materiałów źródłowych oczywiście związanych z funkcjonowaniem obozów Sachsenhausen czy w ogóle z niemiecką polityką eksterminacyjną zostało zniszczonych. Mianowicie Być może te zainteresowania biskupa, ta jego działalność antykomunistyczna, która też była swoistą obsesją dla Niemców, być może tutaj jest jakiś ślad. Tutaj ksiądz dr Robert Ogrodnik prowadzi badania na ten temat i być może jakieś nowe światło w tej kwestii okoliczności śmierci i przyczyn właśnie tak zdecydowanej postawy Niemców wobec biskupa Gorala mogą wyjaśnić archiwa rosyjskie. Jeśli uda się do nich dotrzeć, dlaczego archiwa rosyjskie? Dlatego, że załoga obozów Sachsenhausen, zwłaszcza komendanci, zostali zatrzymani przez Sowietów i później przewiezieni do Moskwy. Tam odbywały się przesłuchania i proces właśnie tejże załogi. I tam są z pewnością jakieś akty dotyczące właśnie tego przesłuchania. Być może są również jakieś wiadomości dotyczące samego biskupa Gorala. Więc biskup Goral został w Sachsenhausen, jak pisze ksiądz Józef Maciąg, spędził tam 5 lat w pojedynczej celi, w zupełnym odosobnieniu. Jedyną formą kontaktu ze światem dla niego były listy. Pozwalano mu pisać listy, oczywiście w języku niemieckim, cenzurowane, do rodziny, do najbliższych. I druga jeszcze forma kontaktu ze światem to była lektura niemieckich gazet hitlerowskich, które oczywiście miały też na celu osłabienie morale, prawda, biskupa. Był całkowicie odizolowany od pozostałych więźniów. Niektórzy więźniowie widzieli go tylko z daleka w czasie spacerów. I są pewne świadectwa właśnie, które świadczą o tym, że w tych strasznych okolicznościach właśnie tej tortury, samotności zachowywał całkowity spokój. Sprawiał wrażenie człowieka całkowicie pogodzonego ze swoim losem. Jest relacja jednego z księży, też niemieckich, który przebywał w celi obok, który słyszał biskupa śpiewającego pieśni religijne. A więc on nie poddał się, prawda, tej torturze. Właśnie temu psychicznemu znęcaniu się właśnie tejże strasznej samotności i pozostał wierny Bogu do samego końca. Nie wiemy, tak jak powiedziałem, kiedy dokładnie zginął. Są tutaj różne hipotezy. Najprawdopodobniej wiosną 1945 roku, być może tuż przed wyzwoleniem obozu, które miało miejsce 22 kwietnia. Być może właśnie w czasie tak zwanego Marszu Śmierci, kiedy pędzono jeszcze znaczną grupę właśnie więźniów Sachsenhausen do innego obozu, a być może nieco wcześniej na skutek udręk obozowych czy jakichś chorób, prawda, które były oczywiście związane z tym z trudami życia obozowego. Także nie znamy dokładnej daty ani przyczyny, ani okoliczności śmierci biskupa Władysława. Być może kolejne jeszcze jakieś badania, odkrycia w archiwach, być może rosyjskich, rzucą jakieś światło właśnie na tę kwestię. Także w taki sposób, w takich okolicznościach biskup odchodził. Zresztą również jego listy, te obozowe, bo mamy te listy, mamy do nich dostęp. Tutaj właśnie niektórzy krewni biskupa Gorala są w posiadaniu tych listów. Świadczą o tym, że z tych listów właśnie przebija taka wielka ufność w miłosierdzie Boże, ufność właśnie do Boga, że wszystko to ma jakiś swój sens i cel. pisał biskup w jednym z tych listów, módlcie się do Boga z ufnością, aby nie upaść na duchu. W ten sposób kończy się jego ziemskie życie i zaczyna się to życie po życiu, prawda? Ten ostatni etap, o którym można by powiedzieć, prawda, w trakcie dzisiejszej audycji, to znaczy o tym, jak biskup właśnie, jak jego postać funkcjonowała i funkcjonuje i w jaki sposób rozwija się jego kult. Mianowicie, co działo się po zakończeniu II wojny światowej? Otóż, tak jak powiedziałem wcześniej, do diecezji wrócił biskup Fulman z Nowego Sącza, ale po kilku miesiącach zmarł z racji i na liczne choroby i na wiek. Natomiast biskup Goral nie wracał. Sprawdzano oczywiście za pośrednictwem jeszcze Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, czy przypadkiem, prawda, gdzieś nie przeżył tej wojny, kiedy zgasły ostatnie nadzieje wówczas właśnie, to był luty 1946 roku, w katedrze lubelskiej została odprawiona żałobna msza święta za duszę właśnie biskupa Gorala, a na łamach wiadomości diecezjalnych ogłoszono nekrolog. I co się dzieje dalej? To też chyba jest jakieś takie wielkie zrządzenie opatrzności, którego my, prawda, nie zawsze jesteśmy w stanie rozpoznać do końca. To znaczy, śmierć biskupa Fulmana, śmierć biskupa Gorala powodują, że do Lublina przychodzi ksiądz biskup Wyszyński. Właśnie. Stefan Wyszyński zostaje nowym biskupem lubelskim, a z Lublina, jak wiemy, po 3 latach, w 1949, idzie na prymasostwo. I ksiądz biskup Wyszyński, jeszcze jako nominat, w liście pasterskim napisanym na Jasnej Górze w maju 1946 roku tak pisał właśnie o swoich poprzednikach. Cytuję. Stoję z głęboką czcią wobec męczeńskiego wyznania wiary, świetlanej pamięci zgasłego pasterza biskupa Mariana Leona Fulmana i wiernego mu aż do krwi pomocnika biskupa Władysława Gorala. W ten sposób właśnie Stefan Wyszyński wyrazał swój największy szacunek wobec obu biskupów, a zwłaszcza wobec męczeńskiej śmierci swojego poprzednika biskupa Gorala. Później ta jego postać po II wojnie światowej przychodzą okresy mniejszego czy większego zainteresowania, ale istnieje ta świadomość, że był wśród nas, to znaczy był wśród właśnie mieszkańców diecezji lubelskiej tak wielki i święty człowiek i że zasługuje on na to, aby dostąpić właśnie jakiegoś wyniesienia i w 1992 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny właśnie owych 108 męczenników czasów II wojny światowej i tutaj do tego grona oczywiście został włączony ksiądz Goral. Jego sprawę tę beatyfikacyjną prowadzili ksiądz profesor Tomasz Kaczmarek, a tutaj w diecezji lubelskiej ksiądz Józef Maciąg i zwieńczeniem tego procesu, tych procesów beatyfikacyjnych była uroczystość, która miała miejsce w Warszawie 13 czerwca 1999 roku, kiedy to papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji tegoż grona właśnie męczenników czasu II wojny światowej. W jego homilii przygotowanej z tej okazji znajdujemy między innymi takie słowa, cytuję. Pośród nich jest, czyli pośród tych męczenników, biskup Władysław Goral z Lublina, torturowany ze szczególną nienawiścią tylko dlatego, że był biskupem katolickim. Tutaj papież podawał jak gdyby szczegółowe, prawda, przyczyny tej męczeńskiej śmierci, czyli nienawiść do wiary i też podstawę do beatyfikacji. Więc od tego czasu mamy księdza biskupa Gorala, męczennika i błogosławionego. I oczywiście ten fakt beatyfikacji spowodował czy wywołał taką istną lawinę różnorodnych inicjatyw, różnorodnych działań właśnie ze strony różnych podmiotów, instytucji, osób świeckich i duchownych, właśnie związanych z promowaniem, szerzeniem kultu męczennika. Gdybyśmy chcieli dzisiaj, prawda, przynajmniej podać najważniejsze miejsca związane z kultem biskupa Gorala, to jest oczywiście przede wszystkim archikatedra lubelska, a więc miejsce jego posługi, miejsce jego konsekracji, ale na szczególną uwagę zasługuje tutaj w Lubinie parafia pod wezwaniem błogosławionego biskupa Władysława Gorala. Parafia została erygowana wiosną 2004 roku przez ówczesnego arcybiskupa Józefa Życińskiego. Proboszczem tejże parafii jest ksiądz Mariusz Nakonieczny, którego chciałbym w tej chwili pozdrowić. Myślę, że nas słucha i dodam tutaj przy okazji, że właśnie jest w tej chwili w budowie nowa świątynia właśnie dla parafii. 28 września 2014 roku miało miejsce poświęcenie placu i wmurowanie kamienia węgielnego przez arcybiskupa Stanisława Budzika. Parafia znajduje się właśnie w takiej pięknej części Lublina i jest jedną właśnie z tych nowych parafii lubelskich, które właśnie powstały już w XXI wieku. I oczywiście parafia jest takim miejscem, gdzie kult błogosławionego biskupa jest kultywowany na różne sposoby. Również inne lubelskie parafie są związane z biskupem i z jego rodziną, na przykład Dys, a więc miejsce, gdzie biskup był chrzczony i gdzie przyjął sakrament pierwszej komunii. Tutaj ksiądz Robert Brzozowski dba o to, aby kult biskupa Gorala rozwijał się. Jest Krasienin, ksiądz Dariusz Nowomiejski. Tutaj znajduje się właśnie obok kościoła na cmentarzu symboliczny grób biskupa Gorala, bo oczywiście, prawda, nie wiemy, gdzie jest jego ciało, więc rzeczywistego grobu nie ma. Jest symboliczny grób, ale na cmentarzu w Krasieninie jest również ten piękny grób jego rodziców oraz innych krewnych. Jest parafia Jastków, jest parafia Dąbrowica, na terenie których również mieszkają właśnie krewni biskupa Gorala, którzy też promują właśnie kult biskupa. Kolejna taka bardzo ważna placówka, instytucja związana właśnie z promowaniem kultu biskupa Władysława, to jest Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie imienia błogosławionego biskupa Gorala. W roku 2010 właśnie ta szkoła przyjęła imię błogosławionego. Ja tutaj powiem, że było się to w takich okolicznościach dosyć szczególnych, bo szkoła wybierała wówczas swojego patrona. W gronie kandydatów do tego miana znaleźli się Jan Paweł II, marszałek Józef Piłsudski oraz właśnie biskup Władysław Goral. I tutaj udało się przekonać właśnie społeczność szkoły, a więc dzieci, młodzież, rodziców, grono pedagogiczne do tego, aby w głosowaniu właśnie wybrano patronem biskupa Gorala, który właśnie jest związany z tą ziemią, jest szczególnie bliski właśnie mieszkańcom tej ziemi, bo Ciecierzyn leży blisko Stoczka i wiele osób z tamtego terenu i dzieci, rodziców jest związanych nawet rodzinnie z biskupem Goralem. W tym miejscu chciałbym serdecznie pozdrowić pana dyrektora Mirosława Studniewskiego oraz panią wicedyrektor Alinę Gromaszek i powiedzieć, że grupa znajduje się w tej chwili właśnie na pielgrzymce w podróży do Sachsenhausen. Jadą właśnie do miejsca, w którym biskup Goral zakończył swoje życie. Być może uda przywieźć się trochę ziemi z tego miejsca, więc serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że tutaj pan dyrektor czy pani dyrektor odezwą się do nas w trakcie trwania audycji. Szkoła funkcjonuje wspaniale. Rzeczywiście patron jest tam stale obecny, jest żywy w społeczności szkolnej. Jest to właśnie przykład takiej placówki szkolnej znakomicie funkcjonującej.
I jest 22.30, to myślę już czas, żebyśmy oddali głos także radiosłuchaczom. Przypomnę, proszę Państwa, że w studio pan profesor Cezary Taracha, Katolicki Uniwersytet Lubelski, temat błogosławiony biskup Władysław Goral, pasterz i męczennik, a to z racji dzisiejszego dnia, Dnia Pamięci o Męczeństwie Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Przypomnę Państwu, że dzień ten obchodzony jest od 2002 roku w Dachau wśród 1030 zamordowanych tam kapłanów, 868 spośród nich było Polakami, co stanowi 90% ogółu duchownych, którzy zginęli podczas II wojny światowej na zachodzie Europy. Prawie 3000 polskich duchownych w czasie II wojny światowej zginęło z rąk okupanta niemieckiego i sowieckiego, co piąty przedwojenny kapłan. Zapraszam Państwa do rozmów z naszym gościem. Numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 0048 56 655 23 33 oraz 655 23 66.
Jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz twój. Spragniony łask miłości twej, wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że ty, Matko, będziesz prowadzić mnie.
Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałem się do audycji włączyć. Dzwonię z Dysa, spod Lublina.
Jest pan na antenie, prosimy.
Szczęść Boże, ksiądz Tomasz Dumański, wikariusz z parafii Dys koło Lublina.
Szczęść Boże.
Ja z wielką przyjemnością słucham i pana profesora, i całej tej audycji, choć włączyłem w sumie niedawno. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić, podziękować w ogóle za ten temat, podziękować za bardzo ciepłe słowa też odnośnie szkoły w Ciecierzynie właśnie, w naszej parafii. Rzeczywiście potwierdzam, pracuję tu już szósty rok i potwierdzam wszystkie te słowa z całym zdecydowaniem odnośnie szkoły, atmosfery. Nie wiem, czy akurat ksiądz proboszcz, bo też jedzie na tą właśnie pielgrzymkę, jest w trasie, nie wiem, czy akurat słyszy, nie wiem, czy słyszy pan dyrektor, ale myślę, że wielu słyszy tutaj też parafian i ten kult biskupa Władysława jest coraz żywszy. Wiadomo, nie ma jego ciała, ale chcę powiedzieć, że mamy też malutką taką relikwię w postaci ziemi przywiezionej kiedyś tam z Sachsenhausen. Jest ta ziemia. No, to jest taki symbol, ale staramy się, żeby ta postać była jak najbardziej tutaj no propagowana i ona jest obecna. Rzeczywiście co roku jest to święto szkoły, święto patrona. Też ten kult się szerzy. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich i pana profesora, i ojca, i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. A jeśli nasi pielgrzymi gdzieś tam nas słyszą, no to szczególnie pozdrawiam oczywiście księdza proboszcza i wszystkich, którzy słuchają teraz programu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bóg zapłać. Panie profesorze.
Tak, istotnie. Dziękuję księdzu za ten telefon. Dys, Stoczek, Nasutów, Krasienin, to jest właśnie ta mała ojczyzna biskupa Gorala. To są miejsca związane z jego dzieciństwem, młodością, później również posługą kapłańską i duszpasterską. Stąd jest bardzo ważne, aby właśnie w tych miejscach szczególnie dojrzewał kult błogosławionego biskupa Władysława i tutaj zarówno parafia, zarówno ksiądz proboszcz Robert Brzozowski, jak i szkoła w Ciecierzynie spełniają znakomicie tę rolę i włączają się w rozmaite przedsięwzięcia mające na celu właśnie szerzenie kultu błogosławionego biskupa Władysława, organizując właśnie rozmaite przedsięwzięcia służące temu celowi. Ja tutaj może jeszcze, jeśli nie mamy...
Mamy,
tak? To proszę bardzo.
Proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy.
Proszę, Radio Maryja.
Niestety nie wyłączone radio. Może jeszcze raz pani zadzwoni. Proszę, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Mirosław Studniński, jestem dyrektorem szkoły.
Prosimy tylko wyłączyć radio, żeby nam nie przeszkadzało, dobrze?
Poproszę o wyłączenie radia. Proszę.
Bardzo proszę, żeby właśnie po połączeniu od razu radio przyciszyć, wyłączyć tak, żebyśmy mogli rozmawiać. Czy możemy?
Tak, oczywiście.
To słuchamy,
oczywiście.
Bo już od samego początku jest pan na antenie i trochę czasu tracimy.
Chciałem po pierwsze w imieniu społeczności szkolnej serdecznie podziękować za podjęcie tematu naszego patrona, biskupa Władysława, bo jest to wspaniały człowiek, którego życia czerpiemy codziennie, z każdego niemal dnia. I to zarazem dzieci, te młodsze, jak i starsze, bo kiedy został naszym patronem, to tworzyliśmy zespół szkoły podstawowej i gimnazjum. Pragnę podkreślić, że jego bohaterstwo, jego wspaniała postawa kapłana, Polaka, jest dla nas wszystkich prawdziwą wykładnią patriotyzmu, ale z drugiej strony chciałem też podkreślić, że jako szkoła uważamy, że ważna jest też ten jego okres wczesny, kiedy jeszcze nawet nie był duchownym, kiedy był po prostu Władkiem Goralem, Władkiem, który był rówieśnikiem naszych obecnych uczniów, rówieśnikiem, któremu wypadło żyć w nader trudnych czasach. Przecież pamiętamy, że Lubelszczyzna była krajem ogromnie zdewastowanym po okresie wojny, kiedy także okupacja niemiecka i austriacka tutaj zrobiła swoje i często najważniejszą sprawą to było głód, który tutaj panował. A mimo to u tego młodego chłopca pojawił się ogromny głód wiedzy. Ukończenie gimnazjum w Lubartowie, potem seminarium duchowne, potem w którym przecież był wybitnym seminarzystą, bo przecież został dostrzeżony przez biskupa Fulmana i wysłany do Rzymu. Kiedy zastanawiamy się, jak wiele musiało się dziać u tego młodego chłopca, który przeniósł się z małej wsi, z tego Stoczka do wiecznego miasta, gdzie popełnił także posługę kapłańską, to podziwiamy tutaj to bardzo. Przecież on w wieku 24 lat został doktorem filozofii. Jakież to musiało być u niego zaangażowanie, jego praca i to staramy się naszej młodzieży przedstawiać. I muszę powiedzieć, że tych dzieł, tych małych, większych i całkiem sporych ze strony młodzieży mamy wiele. Mamy przepiękne listy, które piszą dzieci do swojego właśnie rówieśnika Władka. Mamy modlitwę, które układają. Mamy wspaniały hymn szkoły ułożony przez naszą nauczycielkę muzyki, panią Stawecką. Mamy wreszcie wspaniałe rysunki, obrazy, które tworzy młodzież. I co jeszcze chcę podkreślić, że te nasze działania, bardzo ważne wydaje mi się działania wewnątrz szkoły, nie dzieją się w próżni. To nie jest tak, że jesteśmy gdzieś tam na bezludnej wyspie. Ciągłe wsparcie ze strony władz gminy, a tu szczególnie chcę podkreślić rolę naszego wójta, pana Krzysztofa Urbasia, który wspiera nas przecież także i finansowo w tych naszych działaniach. A z drugiej strony ksiądz proboszcz z Dysa, ksiądz kanonik Robert Brzozowski, który stale tej pomocy nam udziela. To powoduje, że możemy naprawdę w pełni czerpać z tej postaci, z tego co biskup Władysław reprezentował. Naprawdę dla naszej szkoły ta postać jest niezwykle bliska i jest codziennie dostrzegana przez młodzież.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Ja bardzo się cieszę, że właśnie pan dyrektor Mirosław Studniewski mógł z nami porozmawiać, mógł przedstawić swoje świadectwo, mógł powiedzieć, przybliżyć właśnie szkołę w Ciecierzynie. Ja ze swojej strony powiem, że jest to jedna z najwspanialszych placówek tego typu, placówek szkolnych, z jakimi danym było mi się spotkać. Jestem związany z tą szkołą właśnie od mniej więcej 2010 roku, kiedy właśnie szkoła rozstrzygała kwestię wyboru swojego właśnie patrona. Zapraszano mnie wówczas jako krewnego biskupa na spotkania z dziećmi, z młodzieżą, z rodzicami. Tam właśnie przekonywałem do tego, aby postawić na biskupa Gorala, argumentując, że oczywiście święty Jan Paweł II i marszałek Józef Piłsudski to znakomite, wspaniałe postaci, ale w Polsce jest wiele szkół, które noszą imię właśnie, czy to papieża, czy to marszałka. Natomiast mówiłem, jeśli wybierzecie biskupa Gorala, będziecie pierwszą i jedyną szkołą w Polsce, która będzie nosiła to imię. A poza tym biskup Goral jest bardzo blisko związany właśnie z tą ziemią, z waszą ziemią. Wielu z was właśnie jest spokrewnionych z biskupem Goralem. No i tak jak powiedziałem, społeczność Ciecierzyna wybrała właśnie tego patrona, szkoła, ale również tak jak pan dyrektor tutaj mówił, jest świetne współdziałanie również ze szkołą władz samorządowych. Tutaj wspomniany pan wójt Krzysztof Urbaś, radni właśnie gminy, w ogóle władze samorządowe lubelskie, zresztą też i władze wyższego szczebla, bo na uroczystościach organizowanych przez szkołę w Ciecierzynie, które są zawsze przygotowane w sposób perfekcyjny, bywają właśnie i przedstawiciele władz państwowych, na przykład pan wojewoda Przemysław Czarnek gościł bodajże dwa razy przedstawiciele właśnie władz miejskich, nawet Lublina, władz marszałkowskich, więc lokalne władze dostrzegały jak gdyby wartość pracy tejże szkoły i to, w jaki sposób ta szkoła świadczy o swoim patronie. Organizują bardzo różnorodne imprezy, przedsięwzięcia promujące postać biskupa. Tu pan dyrektor wspomniał o niektórych, ale oprócz tego przecież są to i konkursy, i zawody o charakterze sportowym właśnie skierowane do uczniów szkoły, ale również do innych szkół z terenu gminy czy nawet powiatu. Wspaniały na przykład Festiwal Piosenki, który jest od wielu, wielu lat właśnie w Ciecierzynie organizowany. To wszystko właśnie świadczy o tym, jak świetnie tam pracują i jak właśnie postać biskupa jest stale obecna w tym środowisku. Ten piękny hymn, ja mam nadzieję tutaj, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej z ojcami, że uda się zrealizować film dokumentalny dla telewizji Trwam, właśnie który pokaże postać błogosławionego biskupa Gorala, więc myślę, że ten film również będzie takim świadectwem pięknej pracy, pięknej posługi właśnie i nauczycieli, ale i zaangażowania dzieci i młodzieży właśnie w rozmaite przedsięwzięcia właśnie o charakterze i patriotycznym i związanej właśnie z patronem miejsca, jakim jest błogosławiony biskup Władysław Gorala.
Dzisiaj dzień pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej, a w naszym studio pan profesor Cezary Taracha. Temat rozmów niedokończonych, błogosławiony biskup Władysław Goral, pasterz i męczennik. Zapraszamy państwa.
zeme prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest wśród tylu dróg. Poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je, więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko, szczęście mi bądź. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest wśród tylu dróg. Poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maria zawsze dziewicą.
Teraz i zawsze.
Z tej strony ksiądz Robert Ogrodnik z rodzinnego miasta błogosławionego biskupa Władysława Gorala. Pozdrawiam serdecznie pana profesora Cezarego Tarachę, mego krewnego zarazem, ale przede wszystkim także bardzo serdecznie dziękuję ojcom za to, że ta audycja jest na antenie. Cieszę się niezmiernie, że ten temat został poruszony, tym bardziej, że jak wspomina profesor, kult księdza biskupa coraz bardziej nabiera charakteru. W tym roku, kiedy 22 kwietnia byłem wraz z panem ministrem Janem Józefem Kasprzykiem i panem ministrem Janem Jarosławem Selinem na obchodach uroczystości oswobodzenia KL Sachsenhausen, to w oficjalnym przemówieniu w tak zwanej polskiej części uroczystości przed oficjalnymi uroczystościami na terenie Stacji Z, pan minister Jarosław Selin wspominał osobę błogosławionego biskupa Władysława Gorala. A więc to bardzo wyraźnie widać, że ten kult nabiera coraz szerszego zasięgu. Tym bardziej, że trzeba też dodać, że błogosławiony biskup Władysław Goral był jedynym duchownym katolickim na terenie obozu po wywiezieniu wszystkich pozostałych polskich kapłanów do KL Dachau. A poza tym warto jeszcze dodać, że Lublin bardzo mocno pamięta o sobie błogosławionego biskupa, gdyż jest od dwóch lat też na terenie miasta rondo poświęcone pamięci błogosławionego biskupa Władysława. I tak jak dzisiaj samorządowcy się między sobą potrafią dzielić i wspierać o różne kwestie, tak podczas sesji Rady Miejskiej w lubelskim ratuszu wszyscy jednogłośnie, od lewa do prawa, od góry do dołu, zagłosowali i zaakceptowali, aby jednemu z lubelskich rąd nadać imię błogosławionego biskupa Władysława Gorala. Warto dodać jeszcze jeden bardzo ważny szczegół, że to jest ogromna zasługa także obecnego arcybiskupa metropolity lubelskiego, księdza arcybiskupa profesora Stanisława Budzika, że w podziemiach archikatedry lubelskiej błogosławiony biskup Władysław ma także swój symboliczny grób w postaci tablicy epitafijnej. Tyle jest ta tablica ważna, gdyż w wyniku procesu kanonizacyjnego udało się jakby przesunąć datę śmierci z grudnia 44, jak umieszczone to było na poprzedniej tablicy, na wiosnę 1945 roku. Jest to bezsprzecznie ufundowanie tej nowej tablicy z bardzo piękną fotografią księdza biskupa w formie mozaikowej. Jest to zasługa ogromna obecnego arcybiskupa metropolity lubelskiego Stanisława Budzika, który także bardzo jest żywo zainteresowany osobą błogosławionego biskupa Gorala i rozszerzającym się kultem. Warto dodać także, że ten rok jest rokiem jubileuszowym dla i rodziny, i samego błogosławionego, gdyż to jest 120. rocznica jego urodzin, jak wspomniał pan profesor Taracha, niedługo, bo 1 maja, a 9 października będzie 80. rocznica jego sakry biskupiej. Trzy wydarzenia będą temu towarzyszyły. Pierwsze to będzie przygotowywana wystawa plenerowa pod lubelskim ratuszem, której głównym jakby konstruktorem będzie pani Barbara Ratowska, dyrektor Muzeum Martyrologii pod Szlegarem w Lublinie, przy współpracy rodziny. Następne wydarzenie to w dniu 9 października sesja naukowa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, organizowana Spiritus Movens Studio, więc pan profesor Cezary Taracha, a wieczorem msza święta w Archikatedrze Lubelskiej o rychłą kanonizację błogosławionego biskupa Władysława. I w grudniu, także na początku grudnia, będzie uroczysty koncert Filharmonii Lubelskiej ze specjalnym utworem napisanym przez pana Jerzego Kornowicza, dyrektora warszawskiej Jesieni, zresztą też lublinianina. Chcemy ten rok przeżyć w takim szczególnym czasie, opromienieniu obecnością błogosławionego biskupa, ale jednocześnie także bardzo byśmy Pana Boga prosili o to, żebyśmy mogli cieszyć się rychłą jego kanonizacją. Dużo można by mówić jeszcze na temat błogosławionego biskupa Władysława, ale chciałbym innym jeszcze umożliwić wejście na antenę. Także wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Ojca Dariusza, ojca dyrektora, tak bardzo życzliwego, bo kiedyś już miałem okazję w studiu występować, mówić na temat KL Ravensbrück wraz z siostrami franciszkankami rodziny Maryi i mojego krewnego pana profesora Cezarego Tarachę, ale także w szczególny sposób chciałem podziękować zespołowi szkół w Nasutowie, który w imieniu nas wszystkich pielgrzymuje, aby 1 maja tam być na miejscu celi błogosławionego biskupa, w której spędził czas od 4 grudnia 39 do wiosny 45. Będzie tam msza święta i aby w ten sposób uczcić i tego człowieka, i to wielkie wydarzenie. Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze bardzo dziękujemy. Pan profesor?
Tak, oczywiście ksiądz Robert miał na myśli szkołę w Ciecierzynie. Z pewnością ja tutaj chciałbym podkreślić, zwracając się właśnie do Roberta, bo jesteśmy krewnymi, jego ogromną rolę, bo jest człowiekiem bardzo skromnym, ale to wszystko ad majorem Dei gloriam i pro publico bono, jak wiele pracy, jak wiele zaangażowania księdza Roberta właśnie dbałości o miejsca pamięci narodowej, o miejsca właśnie, o obozy, zwłaszcza te na terenie Niemiec, w których przebywali Polacy, duchowieństwo i świeccy. I również jeśli chodzi o promocję kultu błogosławionego biskupa Gorala, wspomniane rondo, to w dużej mierze imienia biskupa Gorala, to w dużej mierze zasługa księdza Roberta, to, że przekonał właśnie radnych miejskich Lublina, którzy mimo różnic politycznych zagłosowali za tym, żeby nadać właśnie temu miejscu imię błogosławionego, ale również to jest sympozjum zorganizowane na Zamku Lubelskim nie tak dawno, czy wystawa poświęcona biskupowi. To są również takie wymierne efekty pracy księdza Roberta, kuzyna, bliskiego kuzyna właśnie błogosławionego biskupa Gorala. Także ja z tego miejsca też serdecznie dziękuję Tobie, księże Robercie, za to, że dokładasz swoją bardzo istotną cegiełkę właśnie do tego dzieła, jakim jest, no chyba tak jak powiedziałeś, staranie o kanonizację naszego krewnego.
I zapraszamy Państwa w dalszym ciągu do rozmów 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej 56 Południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200, zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66. Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Stefan Ochalski z Niemiec.
Pozdrawiam.
Bardzo piękny temat. Dzisiaj jest poruszany na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam ojca prowadzącego, szanownego księdza profesora. I chciałem właśnie też może nie tyle odnieść się do osoby tak bardzo zacnego i świątobliwego księdza biskupa Gorala, ale chciałem wspomnieć z racji tej, że mamy dzisiaj ten dzień martyrologii duchowieństwa polskiego. Chciałem wspomnieć o towarzyszu bardzo bolesnej drogi księdza biskupa, o księdzu kanclerzu Zdzisławie Ochalskim, który jest moim bardzo dalekim krewnym, ale o którym bardzo wiele się dowiedziałem, jeśli chodzi o te najnowsze publikacje poświęcone lubelskiemu duchowieństwu i jego prześladowaniu w okresie okupacji, które ostatnio się ukazały w Lublinie. W katedrze lubelskiej znajduje się także tablica pamięci poświęcona właśnie księżom, kapłanom, którzy zostali zamordowani w obozach koncentracyjnych, a szczególnie właśnie tych, którzy przeszli przez Zamek Lubelski, Sachsenhausen i Dachau. To tyle tylko. Chciałbym tylko nadmienić, że jestem właśnie akurat z ziemi lubartowskiej, która księdzu biskupowi Goralowi była szczególnie bliska i z którą był związany przez swoje urodzenie i pobyt na tej ziemi, ale również przez edukację, którą pobierał w tym samym gimnazjum, w którym uczyłem się później, dużo lat później sam ja. Jestem bardzo wzruszony w ogóle tą postacią i tym wszystkim, czego ona dokonała nie tylko w życiu Kościoła lubelskiego, ale w ogóle w życiu Kościoła polskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za umożliwienie mi tej wypowiedzi na antenie radia i bardzo serdecznie pozdrawiam jeszcze raz wszystkich w studio i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Bóg zapłać, to my serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać. Pan profesor?
Dziękuję bardzo, księże Stefanie, za ten głos. Głos z Niemiec, a Niemce to też jest przecież ziemia, z którą związany był biskup Władysław Goral. To jest ta sama ziemia lubelska i tutaj zwrócił uwagę ksiądz na ten fakt właśnie martyrologii duchowieństwa lubelskiego. Oczywiście i biskup Władysław Goral, i biskup Fulman, ale przecież również grono innych kapłanów, którzy właśnie cierpieli prześladowania ze strony okupanta niemieckiego. Wspomniany tutaj ksiądz Zdzisław Ochalski, ale przecież również mówiliśmy ksiądz Kazimierz Gostyński, ksiądz Stanisław Mysakowski, czy ksiądz Antoni Zawistowski. To są wszyscy właśnie kapłani księża związani z naszą diecezją lubelską, którzy zapłacili najwyższą cenę, oddając swoje życie właśnie na ołtarzu wierności Chrystusowi i na ołtarzu wierności Ojczyźnie. Także mamy tych postaci więcej na ziemi lubelskiej.
I wyczytałem, że gdy Niemcy zaatakowały Polskę w 1939 roku, wówczas ksiądz biskup Władysław do swojego przyjaciela księdza Michała Słowikowskiego powiedział, tu cytat, patrzmy w skali światowej, świat widzi, co może zrobić pogański totalitaryzm, przez Polskę i jej cierpienia świat musi odnaleźć drogę do Ewangelii. I wkrótce sam stał się taką drogą do odnajdywania Ewangelii jako męczennik, jako świadek, jako biskup i człowiek.
Tak, istotnie tutaj mówiliśmy o tej takiej bardzo wszechstronnej formacji intelektualnej księdza biskupa Gorala i o tych cyklach wykładów, które organizował dla duchowieństwa, niejako też przygotowując właśnie kapłanów na możliwe sytuacje skrajne, na możliwe cierpienia. Na przykład w 1939 roku tematem tychże wykładów prowadzonych dla duchowieństwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim była kwestia rasizmu rasizmu właśnie, zwłaszcza w państwach totalitarnych. Tutaj analizowano sytuację, jaka miała miejsce wówczas w Europie, zwłaszcza w Niemczech. Jakie są możliwe konsekwencje rozwoju wydarzeń i jak dramatyczne mogą być właśnie prześladowania wywołane właśnie tego rodzaju ideologiami, jak nazizm, faszyzm czy komunizm. Także istotnie tutaj ksiądz Goral miał oczywiście swoje przemyślenia i swoje przeczucia, które niestety stały się rzeczywistością.
I których on sam
doświadczył. Których sam oczywiście doświadczył, tak, w sposób tragiczny.
Prosimy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz Mariusz Nakonieczny, proboszcz parafii błogosławionego biskupa Władysława Gorala.
Prosimy.
W Lublinie.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiam ojców, jak również pana profesora Cezara Tarachę, jak również wszystkich radiosłuchaczy, którzy słuchają tej dzisiejszej pięknej audycji dotyczącej martyrologii duchowieństwa polskiego, które przecież w czasie II wojny światowej poniosło wśród duchowieństwa Europy największe straty. Najwięcej księży polskich, braci zakonnych, sióstr zakonnych to właśnie Polacy, którzy byli wierni do końca wierzę w Jezusa Chrystusa, ale również wierni swojej ojczyźnie i oddali za nią swoje życie. Wśród nich jest właśnie biskup Władysław Goral, który mówił, że wielkie rzeczy wymagają wielkich ofiar. I kiedy, tak jak mówił ksiądz profesor, jak mówił pan profesor, przepraszam, Cezary Taracha, kiedy mówiono, że księże biskupie trzeba schować się, uciekać, bo gestapo na pewno nie zapomnił księże biskupie, on pokazywał na Zamek Lubelski, mówił, dla swojej owczarni, dla swojej diecezji gotów jestem tam pójść. Bo jakże może pasterz opuścić swoją owczarnię, kiedy jest w potrzebie. Pięknie to się wpisuje w tydzień kwartalnych dni modlitw o powołanie kapłańskie i zakonne, mówiące o tym, że kapłaństwo, posługa Jezusowi Chrystusowi jest bardzo ważna. I tutaj nie ma miejsca na kompromis, tylko jest rzeczywiście otwartość służenia Panu Bogu do końca. Tak jak Jezus Chrystus, oddając za nas życie, powołuje kapłanów, aby rzeczywiście byli tymi świadkami Bożej miłości i miłosierdzia Bożego rzeczywiście do końca. I biskup Władysław Goral, o którym mówimy, rzeczywiście taką postacią był, ale jest, bo jak wspomniane zostało to w audycji, ten kult się rozwija. My 3 lata temu mieliśmy okazję z parafią, z księżmi, między innymi z księdzem Robertem, być właśnie w Sachsenhausen i odprawić pierwszą mszę najprawdopodobniej w miejscu, gdzie był przetrzymywany przez prawie 5 lat w tym pojedynczym bunkrze, gdzie nie wolno mu było z nikim rozmawiać, gdzie próbowano go złamać. Można by powiedzieć, dlaczego ksiądz biskup był taki niebezpieczny dla III Rzeszy? Dlaczego Hitler umieścił go tam w Sachsenhausen? Niektórzy mówią o wręcz takim prywatnym więzieniu, bo tam było około 90 cel dla specjalnie wybranych. Czy dlatego, że umiał posługiwać się bronią? Czy dlatego, że był silny? Dlatego, że kochał Pana Boga, że wierzył w Pana Boga. I wierzył, że bez Pana Boga świat właśnie może nas doprowadzić do takich strasznych totalitaryzmów, jak te, które były w czasie II wojny światowej czy po wojnie. I miejsce, w którym my oddajemy kult księdzu biskupowi Władysławowi Goralowi jest szczególne, jak wspomniał pan profesor, pięknej dzielnicy Wieniawa w Lublinie, ale szczególnej, bo jest to miejsce, gdzie wcześniej byli Dominikanie, jezuici, którzy zostali w 1956 roku przez komunistów usunięci z tego miejsca, wyrzuceni i ich mienie, gdzie miał powstać Uniwersytet Jezuicki, tak zwane Bobolanum, zostało im zabrane. I od 1976 roku, jak wspomina arcybiskup senior Bolesław Pylak, starał się o to, by w tym miejscu powstał kościół, świątynia, by została wybudowana. I ciągle było podgórka, ciągle były przeciwności. Do 1989 roku, do przemian, nie udało się nic pozyskać, żadnego terenu w tej dzielnicy. i w sumie do 1997 roku, kiedy odchodził ksiądz arcybiskup Bolesław Pylak. Jak wspomina, to chyba jedno z niewielu miejsc, gdzie nie udało mu się zdobyć zgody na budowę właśnie w tym miejscu świątyni, która mogłaby służyć Lublinowi. I dopiero w 2004 roku, jak to zostało wspomniane, 19 kwietnia, ksiądz arcybiskup świętej pamięci Józef Rzeciński powołuje do istnienia naszą parafię, która ma 14 lat, od 5 lat budujemy świątynię, w której chcemy, aby ten kult rzeczywiście błogosławionego famy jednego świętego biskupa Cegorala będzie rzeczywiście pomnażany. Między innymi dzięki zasłudze pana profesora mamy też litanię zatwierdzoną przez naszego arcybiskupa obecnego Stanisława Budzika, za co bardzo serdecznie dziękujemy, w której możemy się modlić każdego 12 dnia miesiąca, bo wspomnienie 108 męczenników, jak wiemy, jest 12 czerwca, chociaż 13 byli ogłoszeni, ale 13 mamy też piękne wspomnienie świętego Antoniego. Stąd też każdego 12 dnia miesiąca o godzinie 18 msza święta przez stawiennictwo naszego patrona, gdzie modlimy się do niego we wszystkich intencjach. Dziękujemy za otrzymane łaski, dziękujemy za darczyńców, którzy pomagają nam budować tą świątynię, w której chcemy rzeczywiście, aby Pan Bóg mógł do nas kierować swoje słowo, abyśmy mogli przejść sakramenty święte na chwałę Bożą i ku pożytkowi naszemu, ku naszemu zbawieniu. Także okres powstania świątyni w tym miejscu jest zadziwiający, bo co prawda wcześniej miała być to świątynia pod innym wezwaniem, bo jeszcze nie mieliśmy błogosławionego księdza biskupa Adysa Gorala. To miejsce jest szczególne, bo związane z czasami po II wojny światowej, komunistycznymi czasami, czasami II wojny światowej. I rzeczywiście były wielkie trudy, ale w tym szczególnym miejscu ta świątynia powstaje i im dłużej posługuję w tej parafii jako proboszcz, wiem, że to jest tylko dzięki opatrzności Bożej, bo wiele było trudności, wiele problemów, które mieliśmy, a udało je się pokonać. Ufam, że również i nasz patron biskup Władysław Goral z wysokości nieba nam w tym dopomaga, że niedługo prawie będzie stulecie na pierwszej decyzji, pierwszego projektu, bo jest 1920 roku, jak wspomniałem, będziemy mogli tą świątynię otworzyć, aby mogła służyć Lublinianom i wszystkim tym, którzy będą tam chcieli przebywać. Jeszcze tylko jedno, tylko może dodam, że w 2000 roku jedna z gazet lubelskich zrobiła plebiscyt na najlepszego obywatela XX wieku, stulecia XX wieku. I byli wśród nich różni kandydaci, ponad 30 osób, prawnicy, nauczyciele, profesorowie, byli też księża, biskupi. I o dziwo, w 2000 roku byłem bardzo z tym rzeczywiście zaskoczony, kto zajął pierwsze trzy miejsca. Pierwsze trzy miejsca to byli właśnie duchowni. Pierwszy to wspomniany tutaj również już prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Zrozumiałe, myślimy, jak najbardziej, który był naszym też ordynariuszem po biskupie Lonie Fulmanie. Drugi, Idzi Radziszewski, ksiądz Idzi Radziszewski, który założył Katolicki Uniwersytet Lubelski razem z Episkopatem Polski, który to Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodzi teraz swoje stulecie, swoją setną rocznicę istnienia. I wszystkich studentów, profesorów przy tej okazji Katolickiego Uniwersytetu pozdrawiam na ręce pana profesora Cezara Tarachy. I trzecie miejsce na tej liście zajmuje właśnie błogosławiony biskup Władysław Goral. Nie jest to gazeta katolicka, nie jest to gazeta związana z kręgami chrześcijańskimi, a obywatele, mieszkańcy Lublina zagłosowali właśnie na te trzy wielkie, wspaniałe postacie, które dla nas zrobiły tak wiele i robią w dalszym ciągu w naszym życiu dla naszego miasta Lublina, województwa, ale również dla całej Polski. Módlmy się za tych kapłanów, którzy rzeczywiście w czasie II wojny światowej dali tak piękne świadectwo wiary, miłości do Boga i nadziei, która mogła czasem dla wielu zawieść, że nie ma szansy dla nas. A jednak udało się przezwyciężyć i biskup Władysław Goral też pocieszał, jak sumie to ksiądz, pan profesor Caracha, przepraszam, że pocieszał, że rzeczywiście wygramy, że okupant odejdzie i Polska będzie dalej wolna. Oby taką wolną była i mogła się cieszyć. Między innymi dzięki takim osobom i takim postawom właśnie polskiego duchowieństwa, które dzisiaj wspominamy. Dziękuję serdecznie i raz jeszcze wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy. Bóg zapłać, pan profesor.
Bardzo dziękuję księże Mariuszu za te pozdrowienia, życzenia i dla mnie, który też czuję się bardzo mocno związany właśnie z parafią błogosławionego biskupa Władysława Gorala. Dziękuję też za pozdrowienia pod adresem naszej katolickiej uczelni w setną rocznicę jego istnienia. Ja chciałbym podkreślić wspaniałą naprawdę posługę, pracę duszpasterską księdza Mariusza Nakoniecznego jako proboszcza parafii. Jest to postać charyzmatyczna, która rzeczywiście wspaniale posługuje, ma wspaniały kontakt z dziećmi, z młodzieżą i z osobami starszymi. Też blisko współpracuje również ze szkołą w Ciecierzynie właśnie w tym promowaniu, w rozwijaniu kultu błogosławionego biskupa Władysława Gorala. A dodam jeszcze, że na terenie parafii księdza Mariusza znajduje się Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie, do którego mam też zaszczyt należeć, i Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie jest też takim miejscem, w którym kult biskupa jest promowany przed każdym posiedzeniem zarządu, przed każdym naszym spotkaniem klubowym. Odmawiamy właśnie wspomnianą przez księdza litanię do błogosławionego biskupa Władysława Gorala i często też właśnie ksiądz Mariusz Nakonieczny sprawuje w KIK-u msze święte, zapraszany tutaj przez prezesa KIK-u, pana profesora Rybę, którego też chciałbym w tym miejscu serdecznie pozdrowić, podobnie jak i pana profesora Przemysława Czarnka. Jest KUL i KUL to też jest miejsce związane z kultem błogosławionego biskupa Władysława Gorala. Przypomnę te związki biskupa, czyli wykłady dla duchowieństwa, udział w rozmaitych uroczystościach. Warto tu przypomnieć, że w związku ze stuleciem naszej uczelni niedawno ukazał się list pasterski Episkopatu Polski na stulecie KUL-u i w tym liście, ja pozwolę sobie zacytować, są między innymi takie słowa. Dziękujemy dziś Panu Bogu, że Katolicki Uniwersytet Lubelski w swojej stuletniej historii stał się miejscem dojrzewania do świętości licznych członków tej akademickiej wspólnoty. Należeli do niej i święty Jan Paweł II, i błogosławiony Władysław Goral oraz męczennicy II wojny światowej. Także zostało właśnie nawet w liście konferencji Episkopatu podkreślone te związki biskupa Gorala z katolicką Alma Mater.
I kolejne telefony od państwa. Prosimy. Halo. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Agina Gromaszek, wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie. Chciałam serdecznie podziękować panu profesorowi Cezaremu Tarasza, ale też redaktorowi prowadzącemu za ciepłe słowa kierowane pod adresem mojej placówki. Ale też pragnę dodać, że prowadzimy liczne akcje też w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wędrujemy szlakiem biskupa Władysława Gorala. Takie ślady lubelskie. Mamy opracowane questy. No i właśnie odwiedzamy te miejsca, które związane są właśnie w Lublinie z błogosławionym biskupem Goralem. Pomaga nam w tej pracy nasz ksiądz proboszcz Robert Brzozowski. Natomiast Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa wspiera także finansowo, bo to jest uroczystość środowiskowa od 2015 roku obchodzona w naszej szkole. Wójt gminy Niemce, bo oprócz tego, że mówimy o postaci błogosławionego biskupa Gorala, jest to doskonały wzór do naśladowania przez naszych uczniów. To także są inne atrakcje i te atrakcje jak gdyby sponsoruje nam wójt gminy Niemce. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękuję. pan profesor.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Też mamy okazję, prawda, współpracować przy różnych przedsięwzięciach związanych z promocją biskupa Gorela i tutaj pani dyrektor zawsze jest osobą niezwykle aktywną, pełną znakomitych, wspaniałych pomysłów, które właśnie służą temu celowi i również wspaniale pracującą z młodzieżą, z dziećmi właśnie ze szkoły w Ciecierzynie. Także bardzo się cieszę, że mogliśmy wysłuchać i pana dyrektora, i panią dyrektor. I oczywiście życzymy, aby ta wyprawa, ta pielgrzymka do Sachsenhausen przyniosła jak najlepsze właśnie owoce i duchowe i owocowała dalej właśnie tym, że kult biskupa Gorala w Ciecierzynie będzie rozwijał się i będzie kwitł.
Prosimy Radio Maria.
Halo?
Słuchamy.
A, dobry wieczór, szczęść Boże, mówi Robert z Poznania. To jest audycja z Torunia, tak? Dodzwoniłem się?
Tak, do Radia Maryja.
A dobrze, bo myślałem, że jest jakieś innego miasta, czyli chodzi mi o to, że wysłuchałem tej prelekcji o tych dwóch księżach biskupach, ale jeszcze chciałem tak prosić na przyszłość, czy kiedyś znalazłabyś jakąś możliwość, żeby zorganizować jakąś audycję o księdzu Janie Dzierżonie, ponieważ on jednak pewno się troszkę napracował, zrobił jakieś odkrycie, a jednak ze strony Kościoła spotkała go, uważam tak wstępnie mówiąc, ogromna niesprawiedliwość. Czy było jakieś śledztwo, żeby wyprostować tą sprawę, ponieważ to jednak oskarżenia były dość poważne, a odkrycia też miał wcześniejsze dość znaczące, jeśli chodzi o dzieworóctwo pszczół, a jednak ze strony Kościoła bez sprawdzenia tej sprawy jednak go oskarżano i usunięto z probostwa. Także przydałoby się wyjaśnienie tej sprawy również, ponieważ to mnie męczy gdzieś już od 2 lat mniej więcej.
To może jak pana męczy, to gdyby pan napisał w tej sprawie i dał jakiś kontakt do siebie, no to wtedy do redakcji taki mail czy taki list proszę napisać i wówczas, no bo teraz trudno mówić o dzieworództwie, kiedy mamy inny temat, tak? Dziękuję serdecznie i pozdrawiam pana. Proszę Radio Maryja. Halo?
Pełny Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Można?
Tak, słuchamy.
Proszę?
Słuchamy.
Pełny Chrystus, mówi siostra z południa. Jestem zbudowany postawą biskupa Gorala. Jest to dla mnie źródło wiary i no, motywacji do tego, żeby być wierny Bogu do końca. Ale chcę tutaj w tym dniu martyrologium kapłaństwa też wspomnieć, bo mnie to bardzo na sercu boli, bo mam kontakt z sprawozdaniem księdza Jana Ancerskiego z kurii metropolitalnej lwowskiej kronikarskiej zapisy martyrologium duchowieństwa z Wołynia. I tutaj chciałbym wspomnieć o martyrologium też duchowieństwa, o którym walczy ksiądz biskup Mokrzycki. Też tu było 108, a tu jest 200 kapłanów według księdza Ancerskiego, którzy ponieśli śmierć za wiarę, za ojczyznę i 30 zakonnic, którzy też ponieśli śmierć z rąk nacjonalistów ukraińskich pod znaku nazizmu hitlerowskiego. Myślę, że czas najwyższy jest, żeby z pomocą też tych błogosławionych męczenników, którzy widzą to wszystko, ich pomocą i naszej pomocą, naszej modlitwy, i żeby tych męczenników, męczennicy znaleźli się na błogosławieni. Chcę też dodać biskupa Tokarczuka, o którym pisał biuletyn Armii Krajowej Międzynarodowej, który był też prześladowany i uciekł spod miecza właśnie też tych Ukraińców, nacjonalistów. Biskup Tokarczuk, którego losy właśnie tam są opisane. Także proszę Boga i proszę wszystkich o to, żeby ci męczennicy nasi przewodnicy duchowi, księża dochowali się beatyfikacji. Cześć ich pamięci, cześć pamięci tych wszystkich, którzy zostali umordowani pod znaku hitlerowskich ideologii i ideologii nacjonalizmu pod znaku nazizmu hitlerowskiego.
Dziękuję panie Czesławie. Szczęść Boże, pan profesor.
Tak, oczywiście mamy 108 błogosławionych, prawda, beatyfikowanych męczenników czasów II wojny światowej, i duchownych, i świeckich, przypomnijmy, ale oczywiście ta grupa gdyby nie wyczerpuje, czy nie obejmuje całości tej wielkiej ofiary, jaką poniosło polskie duchowieństwo właśnie w trakcie II wojny światowej, represjonowane i ze strony właśnie niemieckiego nazizmu i właśnie komunistycznej ideologii na wschodzie, ale również te bardzo dramatyczne dla nas i trudne w sensie politycznym doświadczenia właśnie z Wołynia czy z tych wschodnich właśnie kresów Rzeczpospolitej, kiedy również bardzo wielu polskich duchownych kapłanów i świeckich ucierpiało właśnie w wyniku tych strasznych wydarzeń, jakie tam miały miejsca. Oczywiście no tutaj jest to postulat pod adresem pewnie i Kościoła, ale i wielu inicjatyw takich lokalnych, środowiskowych. To znaczy czasem jest to tak, że trzeba też oddolnie jak gdyby wywoływać pewne działania, mobilizować się czy przywoływać pewne postaci właśnie związane z tym strasznym czasem i z martyrologią właśnie polskiego duchowieństwa i w ten sposób wydaje mi się, że można też wskazywać czy na pewne osoby, które również zasługiwałyby na to, aby w gronie właśnie takich błogosławionych się znaleźć, osób, które oczywiście stanowią przykład do naśladowania i mogą również orędować za nami właśnie w różnych sprawach tam gdzieś przed Bogiem w niebie.
Do tych 108 to jeszcze dodałbym przynajmniej naszych współbraci, którzy 6 sierpnia 1944 roku zostali zamordowani w ramach wyniszczania przez Niemców ludności cywilnej stolicy po wybuchu Powstania Warszawskiego, tak zwana Rzeź Woli. Zginęli wtedy wszyscy redemptoryści przebywający na Woli w klasztorze przy ulicy Karolkowej. 15 ojców, 9 braci, 5 kleryków, 1 nowicjusz. To też ofiara, którą ponieśli redemptoryści. Pozostający do końca z ludnością cywilną, posługujący ludziom, którym posługiwali i przed wojną, i w czasie wojny, i także w tych dramatycznych okolicznościach, kiedy Niemcy dokonali rzezi tej warszawskiej dzielnicy w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. To też pamiętajmy o tej ofierze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela Redemptorystów właśnie poniesionej w czasie II wojny światowej. A nie są jeszcze beatyfikowani, błogosławieni, więc pewnie też takich historii, takich postaci jest znacznie więcej.
Tak, z pewnością. Takich postaci jest dużo i to i w polskim kościele, i w kościele powszechnym. Przypomnijmy chociażby prześladowania duchowieństwa w czasie hiszpańskiej wojny domowej, czy w czasie owych tragicznych wydarzeń w Meksyku, jakie miały miejsce właśnie w latach 20. ubiegłego stulecia. Część z nich rzeczywiście jest już wyniesiona na ołtarze, ale wiele z tych osób jeszcze można by przywołać jako wspaniałe przykłady właśnie wierności Chrystusowi do samego końca.
Radio Maryja, prosimy. Halo?
Halo.
Słuchamy.
Halo.
Jakoś tak. Chyba się nie słyszymy. Może tak też nie krzyczmy po drugiej stronie, bo sąsiedzi mogą spać, więc to też miejmy na uwadze. To już 23:23. Halo? Prosimy.
Halo?
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Włączyłam przed chwilą radio i słyszę właśnie o tej rzezi na Woli i o wymordowaniu redemptorystów na Karolkowej, a moje imię Teresa i telefonuję z Warszawy. A chciałam właśnie powiedzieć taką rzecz, że mam zdjęcie, ponieważ moja babcia, dziadek, mama, mam takie zdjęcia właśnie, gdzie ksiądz Krygier, nie wiem czy znane jest takie nazwisko księdza Krygiera, redemptorystę. I właśnie ksiądz Krygier jest wśród właśnie mojej rodziny, jest takie zdjęcie. I też został zamordowany właśnie odprawiając mszę świętą i został zastrzelony. No to takie smutne trochę, ale to zawsze tak w moim sercu jest jeszcze po mojej mamie. Właśnie mama opowiadała też o tym fakcie bardzo często. Bo jest tam mamy siostra na zdjęciu też od komunii, od pierwszej komunii świętej, moja mama. No i to tyle, tak chciałam tylko powiedzieć na zakończenie.
Bóg zapłać, dziękuję za to wspomnienie i taką błyskawiczną reakcję. No to pokazuje też, jak ci kapłani po prostu byli pośród was, pośród państwa, którzy na co dzień żyli, no konkretnie tutaj w tym przypadku w Warszawie, ale też pokazuje, że polskie duchowieństwo pozostało w tych okolicznościach, w których zwykła ludność cywilna żyła, istniała, była prześladowana przez Niemców, później przez Sowietów także. I pasterze byli przy owcach. I to też dzisiaj jest taki szczególny moment wdzięczności wobec tych wszystkich, którzy oddali życie, ale też wdzięczności Panu Bogu za kapłanów, których daje na polskiej ziemi, ale nie tylko na polskiej, również tam, gdzie są Polacy. Przecież wielu kapłanów posługuje. Niech Bóg będzie błogosławiony za tę posługę. Czy pan profesor coś jeszcze?
Tak, jeśli można, bo to tutaj mówiliśmy o tym.
Po czas już dobiega końca.
Zbliża się do końca. Jeszcze może o kilku takich formach promocji właśnie kultu biskupa Gorala. Na przykład sympozja naukowe zorganizowaliśmy, jak dotychczas, 3 sympozja, 2 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1 na Zamku Lubelskim. Najbliższe, tak jak powiedział ksiądz dr Ogrodnik, zaplanowane jest na 9 października bieżącego roku, również w Kulu. 9 października to jest właśnie rocznica sakry biskupiej księdza Gorala. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Odbywają się też zjazdy rodziny biskupa Gorala. Przy tej okazji serdecznie pozdrawiam wszystkich krewnych, wszystkie osoby związane właśnie z tą ideą. 2 zjazdy odbyły się w Kulu, 3 właśnie w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie. Tutaj też raz jeszcze podziękowania pod adresem dyrekcji tejże szkoły. Mamy publikacje naukowe i popularne właśnie poświęcone biskupowi Goralowi, w tym 2 książki pokonferencyjne poświęcone właśnie życiu i posłudze biskupa Gorala. No i mamy też to, o czym mówił tutaj ksiądz Mariusz Nakonieczny. Mamy też litanię do błogosławionego biskupa Gorala, którą, jeśli ojciec pozwoli, odmówilibyśmy na koniec naszego spotkania.
Oczywiście, bardzo chętnie. Niech właśnie ten dzisiejszy męczennik, którego dzisiaj wspominamy, będzie też takim symbolem męczeństwa duchownych kapłanów, sióstr zakonnych, także przecież i braci zakonnych, zwłaszcza podczas prześladowań II wojny światowej. Może jeszcze telefon, halo? Na wieki wieków, amen.
No już kończy się już audycja, chciałem jeszcze zabrać głos.
Proszę bardzo, jest pan na antenie, tylko to radio prosimy wyciszyć, dobrze? Ale chyba się też nie zrozumiemy. Proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Słuchamy.
Niech będzie...
Na wieki wieków, amen.
Ja nazywam się Karolina Kwaśniewska i należę do rodziny błogosławionego biskupa Władysława Gorala i chciałam w imieniu rodziny bardzo serdecznie podziękować. Przede wszystkim, że postać biskupa jest właśnie promowana w mediach katolickich i oczywiście na ręce Cezarego Tarachy, profesora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz oczywiście redaktorów Radia Maryja. W imieniu rodziny przede wszystkim dziękuję za zjazdy, które są organizowane wspólnie z dyrekcją Zespołu Szkół w Ciecierzynie. Oczywiście serdecznie dziękuję wszystkim profesorom, wykładowcom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, odwzajemniamy. Szczęść Boże.
Tak, tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję Tobie, Karolino, za ten telefon. Tworzymy wspólnotę właśnie w tym dziele promowania kultu biskupa Władysława. Wspólnie podejmujemy te przedsięwzięcia, bo przecież one wymagają takiego działania zespołowego. I to jest dla mnie też jakiś taki dowód na to, że będziemy w przyszłości również wspólnie pracować właśnie dla rozwoju kultu biskupa Władysława Gorala. Także ja może jeszcze, korzystając z okazji, ponieważ czasu nam już się kończy, chciałbym też serdecznie pozdrowić wszystkich krewnych właśnie błogosławionego biskupa Gorala, tych zamieszkałych w Lublinie i w okolicach Lublina. Dziękuję właśnie władzom szkoły w Ciecierzynie, dyrekcji. Dziękuję księdzu Mariuszowi Nakoniecznemu, dziękuję księdzu Robertowi Ogrodnikowi za tę wspaniałą posługę właśnie związaną z promowaniem kultu biskupa. Dziękuję za różnym instytucjom, które są zaangażowane właśnie w te przedsięwzięcia.
I może teraz, panie profesorze, zechce pan poprowadzić modlitwę, litanię.
Litania do błogosławionego biskupa Władysława Gorala. Kyrie eleison.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo,
módl się za nami.
Błogosławiony biskupie Władysławie,
módl się za nami.
Ozdobo lubelskiej diecezji,
módl się za nami.
Skromny i pokorny pracowniku winnicy pańskiej,
módl się za nami.
Gorliwy duszpasterzu,
módl się za nami.
Sługo Kościoła przepełniony głęboką wiarą,
módl się za nami.
Miłośniku czystych serc,
módl się za nami.
Troskliwy przyjacielu dzieci i młodzieży,
módl się za nami.
Roztropny wychowawco przyszłych kapłanów,
módl się za nami.
Miłośniku ewangelicznego ubóstwa,
módl się za nami.
Apostole potrzebujących, wrażliwy na ludzką biedę,
módl się za nami.
Opiekunie osób opuszczonych i ubogich,
módl się za nami.
Zatroskany o życie duchowe i materialne emigrantów,
módl się za nami.
Patronie pracujących,
módl się za nami.
Kształcujący sumienia ludzi nauki i kultury,
módl się za nami.
Niestrudzony organizatorze instytucji społecznych i charytatywnych,
módl się za nami.
Pasterzu wprowadzający pokój pośród bliźnich,
módl się za nami.
Przykładzie dobroci i serdeczności,
módl się za nami.
Cierpliwy sługo konfesjonału w sakramencie pokuty,
módl się za nami.
Nauczycielu otwarty na wszystkich ludzi dobrej woli,
módl się za nami.
Znamienity synu ziemi lubelskiej,
módl się za nami.
Kapłanie Kościoła Powszechnego, miłujący swoją ziemską ojczyznę,
módl się za nami.
Nieugięty męczenniku czasu wojny,
módl się za nami.
Świadku Chrystusa wytrwały w prześladowaniach,
módl się za nami.
Orędowniku miłości z pokorą dźwigający krzyż udręczenia,
módl się za nami.
Biskupie wierny do końca swemu powołaniu i miłosiernemu Bogu,
módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Powierzył mu palmę męczeństwa i obdarzył go nieprzemijającą chwałą. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twojej łaski biskup Władysław Goral mężnie znosił cierpienia podczas okrutnych prześladowań czasu wojny. Spraw, abyśmy czcząc imię błogosławionego pośród nas, zasłużyli na jego orędownictwo przed Twoim tronem w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen. Bardzo dziękuję. Pan profesor Cezary Taracha, Katolicki Uniwersytet Lubelski, i rodzina błogosławionego księdza biskupa Władysława Gorala, pasterza, męczennika, o którym dzisiaj w Dniu Pamięci o Męczeństwie Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej mieliśmy okazję mówić. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, ojcze. Szczęść Boże.